Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Paweł Broll, a moim gościem jest dzisiaj ksiądz Sebastian Wiśniewski, kanclerz kurii diecezji gliwickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Zbliża się święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Metropolitalne obchody, tak jak w ubiegłym roku, odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. I właśnie 15 sierpnia. Czemu wybór padł na to miejsce?
Zasadniczo jest to takie najważniejsze sanktuarium w naszej diecezji, diecezji gliwickiej, Matki Boskiej Pokornej w Rudach. Odpust tak naprawdę jest odpustem parafialnym, bo wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nosi kościół parafialny, tak naprawdę, gdzie, bo w Rudach też przy sanktuarium działa normalnie parafia. Więc jest to zasadniczo wspomnienie, uroczystość, odpust parafialny też. Ale od wielu lat też jest to diecezjalna uroczystość, odpust metropolitalny, gdzie przybywają pielgrzymi z całej metropolii, ale też spotykają się nasi biskupi ze wszystkich diecezji naszej metropolii, z Katowic, Opola, z Gliwic. Jest to okazja też do tego, żeby różne intencje Matce Boskiej polecać. W tym roku szczególnie 30 lat istnienia diecezji, więc polecamy całą diecezję, modlimy się za naszych pasterzy, za wszystkich wiernych naszej diecezji, ale też modlimy się o nowe powołania, tak dzisiaj bardzo potrzebne. No a co roku taką okazją też szczególną jest modlitwa za poszczególnych pasterzy naszych diecezji, którzy w tym konkretnym roku jakieś swoje okrągłe rocznice, czy to urodzin, święceń kapłańskich, święceń biskupich tego roku akurat obchodzą.
No właśnie, co w programie? Jak będą wyglądały te obchody?
Zaczynamy mszą, sumą odpustową, która odprawiona będzie na dziedzińcu Starego Opactwa o godzinie 12:30. Później możliwość też i zwiedzenia opactwa, jeżeli ktoś ma taką możliwość, jest otwarte, czy samej też naszego sanktuarium, naszej bazyliki, bo jest to też bazylika mniejsza. A później po południu nieszpory pod przewodnictwem naszego biskupa, a Słowo Boże w tym roku, kazanie odpustowe głosi biskup opolski Andrzej Czaja.
No właśnie, bo to jest zespół pocysterski klasztorno-pałacowy, na terenie którego znajduje się sanktuarium. To jest chyba najstarsze sanktuarium maryjne w diecezji gliwickiej.
Można się spierać, no to by trzeba tutaj dokładnie historyków pytać, ponieważ mamy jeszcze drugie sanktuarium, też pod tym samym wezwaniem, w Lubecku, w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale wydaje się, że tak, no od samego początku miejsce to było związane z cystersami, którzy na tym terenie założyli swój klasztor, działali tam, rozwijali też się pod kątem duchowym, ale też, no wiadomo, cystersi są pewnymi pionierami pod kątem różnych rzemiosł, przemysłu. Niektórzy mówią, że są jakimiś pionierami tego. Więc w tamtym rejonie, oprócz tego, że pracowali, no to właśnie ten kult maryjny rozwijali. No i z czasem rzeczywiście też stało się to takim sanktuarium, do którego pielgrzymowali ludzie zarówno z terenów naszych, tutaj Śląska, ale też no, potwierdzają różne źródła, że i z tej części morawskiej przybywali pielgrzymi, polecając się Matce Boskiej Pokornej.
I warto wspomnieć, że klasztor w Rudach przyczynił się do powstania później klasztoru w Jemielnicy.
Tak, to jest taki klasztor matka, ponieważ wiadomo, że później z tego jednego klasztoru do różnych udawali się też zakonnicy, żeby te nowe miejsca też zakładać.
Ale na tym terenie też działa ośrodek formacyjno-edukacyjny diecezji gliwickiej.
Tak,
czym on jest?
Jest to jeden z kilku ośrodków, które mamy, gdzie mogą bądź to zorganizowane grupy, bądź indywidualnie można też przyjechać na taki czas wypoczynku, ponieważ Rudy no, są położone w dość malowniczym miejscu, pośrodku lasów, gdzie rzeczywiście można wybrać się na wycieczki. Sam klasztor też leży na tym szlaku cysterskich zabytków, więc można też i tą historię zgromadzenia cystersów jakoś też poznać. A grupy zorganizowane, czy to rekolekcje, które przebywają, czy też formacyjne spotkania dla księży poszczególnych roczników, które się tam odbywają, mają taki charakter właśnie i formacyjny, duchowy, ale jest to też dobre miejsce właśnie na takie różne spotkania i naukowe konferencje, które też nieraz się odbywają, ponieważ i takie możliwości to miejsce daje.
Jeżeli chodzi o same święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to jest stosunkowo młode święto, bo dogmat został ustanowiony dopiero w XX wieku przez papieża Piusa XII.
Zasadniczo dogmat tak, a jeżeli chodzi o obchód, to nie. To jest to dość stare święto. Już nawet jeżeli się postuluje ojców Kościoła, to oni bardzo wcześnie mówią o samym tym wydarzeniu, no właśnie, śmierci, zaśnięcia Maryi, Matki Boskiej.
No właśnie, jak to było? Zasnęła? Zmarła?
Nawet jeżeli weźmiemy sam dogmat, który papież Pius XII ogłosił, no właśnie też nie do końca jest określone, zasnęła, umarła. No mówią podania, że apostołowie złożyli ją w grobie, a kiedy przyszli do grobu, ciała Maryi nie było, zostali w grobie kwiaty. Na tą pamiątkę też właśnie w tym dniu święcimy kwiaty, zioła. No i podanie mówi, czy jeżeli postudujemy właśnie ojców Kościoła, że Matka Boska miała zostać złożona w grobie, no właśnie, umarła czy zasnęła, ale została z tym ciałem wzięta do nieba po to, żeby właśnie to ciało, niepokalane ciało w grobie nie zniszczało.
I tu jest też różnica pomiędzy tak zwanym Kościołem Zachodnim a Wschodnim, zasnęła czy zmarła.
To też, bo jeżeli postudujemy właśnie ojców Kościoła, których dzielimy też zachodnich, wschodnich, tam dostrzegamy też czasami pewne różnice w tym, jak to podejście wyglądało, ale to te kierunki studiowania teologii też pokazują, że bywało to różnie.
Czy zasnęła, czy zmarła, w każdym razie została wzięta z ciałem do nieba.
Tak jest.
Gdzie? Na Syjonie czy w Efezie?
I tutaj też, bo właśnie specjalnie jakoś szukałem informacji. No, tu jest kwestia też związana ze świętym Janem, któremu Pan Jezus swoją matkę powierzył. No i pytanie, czy właśnie, no jeżeli poszła ze świętym Janem, to czy zmarła w Efezie, czy może wcześniej była to Jerozolima? No jeżeli by miała to być właśnie Jerozolima, no to może prędzej Efez. No niektórzy twierdzą, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ już sam święty Jan dotarł do Efezu mając dość dużo lat, więc po obliczeniach to by wyszło, że Matka Boska no, musiała być wzięta gdzieś w wieku może 85-90 lat, więc...
Chociaż jeżeli weźmiemy na warsztat oczywiście niewiążące widzenia błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, to tam już się Efez znajduje.
Właśnie tak,
ale chyba dowiemy się tego dopiero w
może jak już sami będziemy po tamtej stronie, to wtedy będzie wszystko wiadomo, tak.
Czego uczy nas to święto?
Na pewno tego, że mamy wielką wspomożycielkę w niebie, że jest Maryja, z którą myślę jakoś tak jako ludzie wierzący naturalnie jesteśmy związani, tak. Lgniemy do Matki, szczególnie do Matki Boskiej. Widzimy, jak nasza pobożność maryjna no jest mocna. Trzeba przyznać, jest mocna nabożeństwa do Matki Boskiej w jakimkolwiek by tytule czy wezwaniu się do niej zwracać. Są dość popularne i widać w ludziach to zamiłowanie do nabożeństwa, do Matki Boskiej. No ale też uczy nas tego to, że każdy z nas ma tam swoje miejsce przygotowane. No i przykład życia Maryi pokazuje nam, że rzeczywiście, jeżeli tak samo będziemy żyli, tak samo będziemy postępowali, choć ten przykład może jest niedościgniony dla nas, to jednak będziemy kiedyś tam mogli też się znaleźć.
Jak ksiądz wspomniał, metropolitalne obchody włączają się też w jubileusz 30-lecia istnienia diecezji gliwickiej. I przypomnijmy, że to diecezja, która w 1992 roku powstała i przejęła 90 parafii ze 140 kapłanami po diecezji opolskiej. Resztę uzupełniała diecezja katowicka. Wtedy też utworzono metropolię górnośląską. Po co te zmiany administracyjne były zrobione? Czemu one służyły?
Myślę, to by w tym momencie trzeba pytać tych, którzy najbardziej przy tym pracowali, ale ogólne założenie było takie, były duże diecezje, jak na tamten czas. Pewne zmiany były wymagane po to, żeby też i biskupi byli bliżej swoich wiernych. Różnie to wygląda, jeżeli spojrzymy dzisiaj na budowę tych metropolii. Czasami rzeczywiście gdzieś ta stolica od granicy diecezji jest dość daleko. Niemniej no, jest dzisiaj zupełnie inaczej jak kiedyś. Ta dostępność do biskupów jest też, wydaje mi się, inna, łatwiejsza. No, też świat idzie do przodu i komunikacja jest inna, więc to też pomaga. Ale bardziej takie zbliżenie.
I mamy też więcej dzięki temu biskupów diecezjalnych, a mniej pomocniczych, bo wcześniej to te proporcje były inne.
Zależy też, różnie to wygląda, bo to zależy od diecezji, bo jeżeli popatrzymy na różne diecezje, są takie, które biskupów biskupów pomocniczych nie mają, a są takie, które mają ich kilku, więc może być, że to się gdzieś nawet wyrównuje. Dokładnie nie powiem ile.
Ale trzeba powiedzieć, że to się też sprawdza, bo biskupa naszego polskiego Andrzeja Czaje widać często na szlakach, między innymi teraz szlaku Jakubowym, który przemierzał. Biskupa Jana Kopca też widać dość często na różnych obchodach.
Uroczystość.
Ostatnio spotkałem go na 300-leciu bodajże parafii w Kietrzu. Także to jest naprawdę widoczne i trzeba powiedzieć, że to się sprawdziło. A moim gościem w studiu był ksiądz Sebastian Wiśniewski, kanclerz kurii diecezji gliwickiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.